Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy dzisiejsze rozmowy niedokończone. W każdy piątek o tej porze audycja Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu gościmy już księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Podeszwę, moderatora dzieła biblijnego im. Świętego Jana Pawła II w archidiecezji gnieźnieńskiej, a także wykładowcę Biblii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie witamy księdza profesora.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże szczęść wszystkim. Boże.
I dzisiaj będziemy rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę, czwartą niedzielę zwykłą, 28 dzień stycznia. I to Słowo Boże dzisiaj do nas przychodzi. Jak zawsze rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o światło Ducha Świętego. Możemy sobie też przygotować nasze osobiste, domowe tutaj Biblię. A więc pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, 15-20 wers, tak? Potem mamy drugie czytanie, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 32-35 wers i Ewangelię według świętego Marka, pierwszy rozdział, wersy 21-28. Modlitwa do Ducha Świętego.
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odduw nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wierni, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twojej Bożej mocy, aby nas oczyścił, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Duchu Święty, który jesteś mocą z wysoka, przyjdź i otwórz nasze serca, nasze umysły na Słowo Boże, którego będziemy słuchać. Prowadź nas drogami tego Słowa i spraw, aby to Słowo stało się światłem na ścieżkach naszego życia. Amen.
Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu, to czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie liturgii najbliższej niedzieli zaczerpnięte jest z Księgi Powtórzonego Prawa z 18 rozdziału, wersety 15-20. Księga Powtórzonego Prawa to ostatnia księga Tory, pięcioksięgu. Ten fragment, który czytamy w liturgii, on należy do rozdziałów 12-26 Księgi Powtórzonego Prawa, które stanowią tak zwany kodeks deuteronomiczny. Kodeks, a więc pewien zbiór prawa, miejscami bardzo szczegółowego, dotyczącego kultu, przepisów ofiarniczych, bardzo mocno akcentujący jakikolwiek zakaz bałwochwalstwa, zakaz różnych praktyk pogańskich, ale także zawierający pewne uwagi i wskazówki dotyczące urzędu kapłańskiego i właśnie, jak słyszymy dzisiaj w czytaniu, urzędu prorockiego. Otóż Mojżesz przemawia do ludu i zapowiada, że Bóg wzbudzi proroka. Bardzo ważne jest, aby mieć świadomość, w jakim kontekście te słowa padają. Otóż wcześniej Bóg wyraźnie mówi przez Mojżesza, że nie należy słuchać wróżbiarzy, czarowników, różnego rodzaju medium, które mogłoby być uznane za pośrednika między bóstwem, Bogiem, a człowiekiem. Ale trzeba słuchać Boga. No ale rodzi się naturalne pytanie. Jeśli człowiek nie ma dostępu bezpośredniego do Boga, to jak słuchać Boga? I właśnie w tym kontekście Mojżesz zapowiada Bożą obietnicę wzbudzenia proroka. Proroka, o którego zresztą prosił naród wybrany swego Boga na Chorebie w dniu zgromadzenia, kiedy otrzymywał przykazania. Prosił o proroka, który miałby być, tak jak Mojżesz, pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a ludem. Dlaczego potrzebny jest taki prorok? Dlaczego narody pogańskie słuchają wróżbiarzy? Bo chcą znać przyszłość. Bo chcą w jakiś sposób poznać wolę bogów, których wyznają. Także prorok Mojżesz zapowiada proroka, który będzie mówił w imieniu Boga, który także będzie w jakiś sposób odsłaniał przyszłość, choć oczywiście nie będzie to należało do głównych zadań proroka. Prorok będzie przede wszystkim mówił w imieniu Boga. Będzie mówił słowa, które, jak Bóg sam obiecuje, włoży w jego usta, będzie mówił to wszystko, co Bóg mu rozkaże. I tutaj mamy to biblijne, starotestamentowe określenie funkcji, czy zadania, czy powołania prorockiego. Nie tyle przepowiadać przyszłość, ale właśnie przekazywać słowo Boga. Być tym, który mówi w imieniu Boga. Mówi to, co Bóg rozkazuje. A więc do istoty misji proroka należy najpierw posłuszeństwo Bogu. Prorok najpierw sam słucha Boga, przyjmuje jego słowo i przekazuje to słowo dalej. Staje się zatem pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Pośrednikiem, to znaczy również będzie prorok mówił często w imieniu człowieka czy w imieniu ludu do samego Boga. Mojżesz zapowiada tutaj proroka czasów ostatecznych. takiego jak ja, mówi, wzbudzi Bóg, a więc nowego Mojżesza. Oczywiście późniejsza tradycja chrześcijańska, i tak to czyni też liturgia czwartej niedzieli zwykłej roku B, odnosi to proroctwo do nowego Mojżesza, do tego proroka czasów ostatecznych, którym będzie Jezus z Nazaretu, Mesjasz Izraela, wcielony Syn Boży, wcielone Słowo Boga. Można zatem na podstawie tego fragmentu powiedzieć o pewnych cechach, które świadczą o prawdziwym proroku. Jest on wybrany przez Boga, mówi w imieniu Boga, wypowiada Słowo Boga, jest posłuszny sam najpierw temu Słowu, a potem posłusznie przekazuje je tym, do których jest posłany. W końcu staje się pośrednikiem na wzór samego Mojżesza. I takiego proroka posłanego do ludu, lud ma słuchać, bo on przychodzi w imieniu Boga, bo on przynosi Bożą prawdę. Lud ma słuchać słów, które będą wypowiadane w imieniu Boga. To jest odpowiedzialność słuchającego za słowo, które wypowiada prorok. Ale także dzisiejsze czytanie mówi nam o proroku niewiernym. O proroku, który odważy się mówić rzeczy, których Bóg nie rozkazał. Wyraźnie kończy czytanie ta myśl: jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć. Dlaczego śmierć? Dlatego, że mówienie rzeczy nieprawdziwych, a przy tym powoływanie się na autorytet Boga, jest właściwie zdradą powołania prorockiego, jest raczej służbą dla obcych bogów, a zatem jest równoznaczne z idolatrią, z niewiernością, za którą grozi kara śmierci. A zatem to pierwsze czytanie akcentuje bardzo mocno potrzebę proroka, który mówi w imieniu Boga, ale także taką uważne wsłuchiwanie się w słowo, które będzie również oznaczało zadawanie sobie pytania, czy rzeczywiście ten prorok mówi w imieniu Boga, czy mówi rzeczy, które Bóg włożył w jego usta, czy przypadkiem nie mówi tego, co mu się wydaje, co nie ma nic wspólnego, czy mało wspólnego z Bogiem. Wtedy staje się fałszywym prorokiem. Dlatego psalm dzisiejszej liturgii, którym odpowiadamy refrenem, który śpiewamy czy recytujemy: słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Chodzi o to, aby mieć właśnie serce, które będzie otwarte, serce, które usłyszy, serce, które będzie słuchać w posłuszeństwie, serce, które nie będzie twarde, to znaczy oporne na Boże Słowo, serce, które nie będzie miało sklerozy, byśmy mogli powiedzieć, a więc swoistego rodzaju niepamięci o proroku i o słowie, które Bóg poprzez proroka kieruje do swojego ludu. A więc to pytanie od samego początku stawia nam to Słowo Boże, pytanie o nasze słuchanie Bożego Słowa, o naszą właśnie otwartość na to Słowo. Czy mamy serce, które jest gotowe słuchać Bożego Słowa, tego Słowa, które wypowiadają, które to Słowo niosą nam prorocy, a więc ci, których Bóg posyła, którzy są wybrani przez Boga i którzy mówią w Jego imieniu.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezrzędny troszczy się o sławy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by pozostawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże.
Drugie czytanie to z kolei fragment wyjęty z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z rozdziału 7, wersety 32 do 35. Paweł w tej części listu mówi o problemach związanych z małżeństwem, z przeżywaniem wdowieństwa, ale także z dziewictwem. I dzisiejsza liturgia przynosi nam fragment, w którym Paweł pisze z wielką troską do wspólnoty Kościoła, młodego kościoła w Koryncie. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Chciałbym, abyście byli wolni od troski. Święty Paweł mówi o swojej woli, o swoim chceniu i dlatego słowa, które kieruje, mają właśnie w takim duchu być odczytane przez wspólnotę. Ta troska apostoła o to, aby właśnie wspólnota pozbawiona była wszelkiego rodzaju utrapień, przypomina nam wypowiedzi niektórych filozofów greckich tamtego czasu, na przykład u Seneki, właśnie w kontekście celibatu, czy życia bezżennego, poza małżeństwem. Seneka mówi o takiej samej trosce, od której jest wolny człowiek, który poświęca swoje życie, całkowicie oddając się filozofii. Podobne wypowiedzi można znaleźć u innych filozofów, jak powiedziałem. Analogicznie Paweł, nawiązując do tej myśli, mówi, człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, to znaczy o sprawy Jezusa, o to, jakby się przypodobać Panu. To słowo odnosi zarówno do nieżonatych, jak i do wdowców. Zarówno odnosi się do mężczyzn, jak i kobiet. Być może także do tych, którzy korzystają z tak zwanego przywileju pawłowego, o którym również Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, a więc którzy żyją w separacji spowodowanej faktem, że przyjęli wiarę w Jezusa, a druga strona, która pozostała pogańska, nie chcąc uznać tej nowej wiary, współmałżonka, odeszła. Paweł mówi, takiemu człowiekowi łatwiej służyć niepodzielnym sercem Bogu. Mówi to i wyraża przy pomocy tego sformułowania troszczy się o to, aby przypodobać się Panu. Ten sens podobania się Panu oczywiście nie chodzi tutaj w sensie estetycznym, ale w sensie etycznym bardziej. Podoba się Bogu, to znaczy jest mu posłuszny. Posłuszeństwo zaś polega na spełnianiu, wypełnianiu woli Boga. Jest dla Boga, możemy powiedzieć, niepodzielnym sercem. A zatem ustrzeżony jest ten sposób od tej troski, od tego utrapienia, czy od tej swoistego rodzaju rozterki pomiędzy sprawami tego świata, a sprawami duchowymi. Paweł mówi, kto żyje w związku małżeńskim, troszczy się, zabiega często o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. Oczywiście nie można tego rozumieć, że Paweł krytykuje małżeństwo, że mówi, że w małżeństwie nie można wypełnić tego powołania chrześcijańskiego podobania się Panu. Podobnie także kobieta, która troszczy się o sprawy Pana, która jest niezamężna, która jest dziewicą, jak mówi Paweł, jak pisze, aby była święta i ciałem, i duchem. To znaczy, mamy tu nawiązanie do tej charakterystycznej antropologii biblijnej, która widzi jedność ciała i ducha. Zarówno duch, jak i ciało staje się własnością Boga. A więc całkowita postawa posłuszeństwa Bogu, podoba się Bogu. To posłuszeństwo obejmuje całego człowieka, zarówno w jego wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Dlatego Paweł mówi o świętości ciała i ducha. W liście do Galatów wyraźnie mówi o zmaganiu się tego, co cielesne i tego, co duchowe. Mówi, że żądze i zaspokajanie tych żądz cielesnych prowadzą często do bezczeszczenia ludzkiego ciała. W Galatów 5,16 pisze o skutkach, których takiej postępowania, których to skutkami jest nierząd, nieczystość czy wyuzdanie. Paweł takie życie, powiemy, bezżenne, czyli w celibacie, uznaje czy motywuje swoją opinię w trojaki sposób. Mówi najpierw dla waszego pożytku, a więc mamy ujęcie pozytywne. Mówi, pisze to, aby nie zastawiać na was pułapki. To nie jest jakaś pułapka, jakiś podstęp. Używa tutaj słowa, które Homer używa na oznaczenie pętli, która zawiązana jest na szyi zwierzęcia. Ale to wszystko ma służyć jednemu celowi i to jest bardzo mocno zaakcentowane przez apostoła. Abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. A więc to jest główna motywacja. Paweł zachęca wszystkich mężczyzn, jak i kobiety, zamężnych, jak i samotnych, by służyli Bogu we własnym stanie, w którym się znajdują, tak jak zostali do tego powołani. Jeśli wrócimy do tej myśli o człowieku bezżennym, to Paweł mówi, łatwiej mu się oddać całkowicie w tym, co jest sprawą Pana. Łatwiej mu trwać przy Panu. Natomiast dla tych, co żyją w związkach małżeńskich, mówi, jest ta rozterka między podobaniem się żonie czy mężowi, zabieganiem o sprawy tego świata, a służeniem Panu. Oczywiście człowiek żyjący w związku małżeńskim także ma trwać przy Panu. A więc to słowo staje się jakimś ostrzeżeniem, aby w życiu człowieka odpowiednio układać proporcje między tym, co służy niejako ciału człowieka, czyli to wszystko, co jest materialne, co jest związane z życiem człowieka, z życiem materialnym, z cielesnością, a tym, co duchowe. Żeby nigdy nie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, aby zabiegając o sprawy tego świata, aby zabiegając o to, żeby się przypodobać żonie czy mężowi, nie sprowadzić do marginesu, czy zapomnieć o tym, co jest sprawą Pana, co decyduje o tym, że człowiek trwa przy Panu. A zatem jest to zaproszenie dla każdego z nas, najpierw abyśmy rozeznawali swoje powołanie, zwłaszcza kiedy ktoś podejmuje te ważne decyzje dotyczące całego życia, życia w małżeństwie, czy życia w celibacie, w dziewictwie, a więc aby rozpoznawać to powołanie, jedna i druga jest drogą miłą Panu, żeby mieć świadomość różnych utrapień i rozterek, które mogą się wiązać z wyborem jednej czy drugiej drogi, ale aby nigdy nie stracić z pola widzenia tego najważniejszego motywu, jakim jest godne i z upodobaniem trwanie przy Panu.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Kontynuujemy w liturgii niedziel zwykłych roku B, lekturę Ewangelii według świętego Marka. I jesteśmy w pierwszym rozdziale, kiedy Jezus po powołaniu uczniów nad jeziorem Genezaret przychodzi do Kafarnaum i w szabat wchodzi do synagogi i rozpoczyna tam nauczanie. Ta rola pierwszego rozdziału w Ewangelii Marka jest niezwykle ważna, ponieważ pierwsze słowa, które Jezus wypowiada na początku swojej publicznej działalności, mówią, że przybliżyło się Królestwo Boże, a więc panowanie Boga. Panowanie Boga, które wchodzi w konflikt od samego początku z szatanem, ze złym duchem. Dlatego Marek w pierwszym rozdziale opowiada nam o konkretnych znakach, możemy je nazwać znakami Królestwa Bożego, które potwierdzają, które są namacalnymi dowodami, jeśli tak można powiedzieć, że rzeczywiście moc Boga działa w świecie i ta moc podejmuje skuteczną walkę z szatanem. Dlatego, kiedy Jezus powołuje pierwszych uczniów i kiedy wchodzi do synagogi w Kafarnaum, gdzie głosi Słowo Boże, gdzie naucza, ewangelista Marek nie precyzuje nam, czego dotyczy nauczanie Jezusa, ale kontekst wyraźnie wskazuje, że nadejścia Królestwa Bożego, właśnie wypełnienia się misji owego proroka, posłanego przez Boga, proroka czasów ostatecznych, który przychodzi, aby głosić Boże Słowo, który został posłany, aby to Boże Słowo przynieść człowiekowi, aby człowiek to Boże Słowo usłyszał. I Jezus od samego początku, na co zwracają uwagę świadkowie tego wydarzenia, czyni to z mocą, czyni to z autorytetem. I w tym znaczeniu, jak pisze ewangelista, ma władzę. Jest tym, który posiada władzę, który mówi z mocą i różni się od uczonych w piśmie. A więc mamy pierwszą różnicę między nauczającym Jezusem a uczonymi w piśmie. To jest zdanie programowe dla Ewangelii Marka. To będzie stała cecha nauczania Jezusowego. Przepowiadanie z mocą. Przepowiadanie, które wzbudza podziw, które wzbudza uznanie słuchającego, który w tym słowie, a zaraz zobaczymy także w geście, czyli w znaku, który ilustruje moc słowa głoszonego przez Jezusa, rozpoznaje rzeczywiście obecność Królestwa Bożego. Na czym polega owa władza Jezusa? Ilustruje to pierwszy opowiedziany przez ewangelistę Marka egzorcyzm. W synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego. Dosłownie człowiek w duchu nieczystym, to znaczy człowiek, którego posiadł, nad którym przejął kontrolę duch nieczysty. Zauważmy najpierw reakcję tego ducha nieczystego, który woła: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Dosłownie tekst grecki Ewangelii mówi, co nam i tobie. To znaczy, jest to idiom grecki, konstrukcja językowa, która wyraża, nie mamy nic wspólnego. Kolejny raz Marek pokazuje zatem kontrast między Jezusem a złym duchem. Zły duch wie, kim jest Jezus. Nazywa go po imieniu. Woła do niego: Jezusie Nazarejczyku, wiem, kim jesteś i wiem, po co przyszedłeś. Jesteś świętym Boga i przyszedłeś nas zgubić. A więc duch zna tożsamość Jezusa, o czym już Ewangelia nam mówi od samego początku. Jezus jest święty, to znaczy przynależy do Boga. Można dalej powiedzieć, tylko Bóg jest święty. Jest święty, podczas gdy duch jest nieczysty. Ta świętość Jezusa wskazuje, że źródłem mocy Jezusowego nauczania i Jezusowego działania jest sam Bóg. Duch też rozpoznaje, po co Jezus przyszedł, na czym będzie polegała jego misja, po co został posłany przez Boga, aby nas zgubić, aby doprowadzić do zguby i upadku szatana. Właśnie na tym polega misja Jezusa od samego początku. I teraz zobaczmy, jaka jest reakcja Jezusa. Jezus z mocą rozkazuje złemu duchowi. Słyszymy w Ewangelii: milcz i wyjdź z niego. Kiedy słyszymy to milcz, to moglibyśmy w pierwszej rzędzie skojarzyć to, że Jezus mówi duchowi: przestań gadać, bo zły duch, duch nieczysty, mówi do Jezusa. Natomiast w tekście greckim słowo oznaczające to, co nakazuje Jezus złemu duchowi, można by przetłumaczyć również: zamknij się. Ale w takim znaczeniu nie przestań tylko gadać, ale zamknij pysk. O co tu by chodziło? Można to rozumieć, że Jezus nie chce, aby Duch Święty mówił o jego prawdziwej tożsamości. I to by było związane z tym, co w Ewangelii Marka nazywamy sekretem mesjańskim. Ale można też widzieć w tym jeszcze zupełnie inną rzeczywistość. Mianowicie, przypomnieć tutaj bym chciał, że w pierwszym liście Piotra szatan porównany jest do lwa, który krąży, aby pożreć. Podobnie w Apokalipsie Janowej szatan, smok, wąż starodawny, czyha przy mającej porodzić niewieście, aby pożreć jej dziecię. A więc to zamknij można by rozumieć jako odebranie złemu duchowi, szatanowi, możliwości pożerania człowieka, szkodzenia człowiekowi. Człowiek opętany jest, jak powiedziałem, w duchu nieczystym. Jest, obrazowo mówiąc, pożarty przez ducha. Dlatego Jezus odbiera duchowi nieczystemu tę moc. I dlatego mówi: wyjdź z niego. Zobaczmy, jak Marek opisuje reakcję ducha nieczystego. Zaczął targać tym człowiekiem i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Zaczął dosłownie szarpać człowiekiem. Można widzieć tutaj nawet próbę zabicia owego człowieka, a więc duch nieczysty nie chce łatwo zrezygnować ze swojej zdobyczy, nie chce się poddać, nie chce uznać, że przegrał. Zawołał donośnym głosem, wielkim głosem, co obrazuje moc szatana, ale też moc szatana, która została pokonana przez jeszcze większą moc Jezusa. Jest zmuszony ostatecznie do wyjścia z człowieka, a więc do uznania większej mocy egzorcysty. I reakcja tych, którzy są świadkami. Wszyscy się zdumieli, podobnie jak w przypadku nauczania. Teraz jest konkretny czyn, który pokazuje, że rzeczywiście Jezus jest prorokiem, potężnym w słowie i czynie. I reakcja świadków, którzy pytają, co to jest nowa jakaś nauka z mocą. I tutaj właśnie Marek wyjaśnia nam, na czym polega nowość działania Chrystusowego w stosunku do uczonych w Piśmie. Jest to nauka z mocą. Mocą, której to mocy, sile Jezusa poddają się nawet duchy nieczyste, którym rozkazuje i są mu posłuszne. A więc świadkowie uznają ową nadzwyczajność i nauczania Jezusowego i dokonanego egzorcyzmu. Jeśli Jezus wypowiada z mocą słowa i z mocą działa, i ta moc jest ograniczeniem działania szatana, to znaczy, że faktycznie Królestwo Boże się przybliżyło, że Królestwo Boże się przyszło, że Jezus jest tym eschatologicznym, ostatecznym prorokiem posłanym przez Boga, nawiązując do pierwszego czytania, w którym nie tylko wypełnia się proroctwo, ale który przynosi nam słowo, słowo pełne mocy, a więc mówi w imieniu Boga, działa w imieniu Boga, a więc od człowieka, który spotyka Jezusa na drodze swojego życia, Bóg oczekuje właśnie posłuszeństwa, usłyszenia tego słowa, dania posłuchu temu słowu, a więc ostatecznie posłuszeństwa Ewangelii. I ostatnie zdanie, że rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Rzeczywiście Galilea od samego początku była centrum działalności Jezusa. Tam Jezus nauczał, tam czynił cuda. Ale być może także ewangelista, który przecież, pamiętajmy, swoją Ewangelię pisze już po wydarzeniach paschalnych, ma świadomość, że właśnie Galilea jest ważnym ośrodkiem aktywności misjonarskiej już nie tylko samego Jezusa, ale także wyznawców, którzy przecież pochodzą z Galilei i głoszą Ewangelię i głoszą tą samą moc Jezusa poprzez słowa, które wypowiadają i znaki, których dokonują w okresie popaschalnym, czyli po Jego zmartwychwstaniu.
Szukając Słowa Bożego w naszym studiu biblista, profesor, ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II i archidiecezji gnieźnieńskiej, a także wykładowca Pisma Świętego, Biblii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy już naszych słuchaczy drogich do uczestniczenia w naszej audycji, a więc do refleksji, do pytań, do myśli połączonych z tymi właśnie czytaniami, które słyszeliśmy, a więc nie mówimy o wszystkim, o całym Piśmie Świętym, ale konkretnie właśnie o tych czytaniach danych nam na tę najbliższą czwartą niedzielę zwykłą. Telefony stałe 56 655 23 55, potem 56 655 23 56 za granicą, 48, 56, 655, 23, 33, 48, 56, 655, 23, 66. Mamy już telefony, ale jeszcze tutaj dopowiedzenie, kilka myśli księdza profesora.
Tak, chciałbym może dopowiedzieć w kontekście Ewangelii, która wydaje mi się bardzo aktualna, zwłaszcza dzisiaj. Zobaczmy, że obecność Jezusa w synagodze zostaje najpierw zauważona przez ducha nieczystego, który odsłania jego tożsamość. ten sposób duch nieczysty usiłuje się ochronić przed jego mocą, dokonać czegoś, co można by nazwać rodzajem antyegzorcyzmu. Jaka jest z tego lekcja? Jeśli Chrystus obecny jest w działaniu chrześcijan, jeśli znajduje miejsce w ich wspólnotach, to również dzisiaj wierzący w Niego będą się spotykali z oporem i sprzeciwem ze strony złego. Ujawnienie tożsamości Jezusa przez ducha nieczystego to głośne wykrzyczenie prawdy o Nim nie osłabia skuteczności Jego słów ani czynów. Obecni w synagodze ludzie rozpoznają w tym, co Jezus czyni, niezwykłą Jego moc i niespotykane nauczanie. To uznanie jest początkiem rozprzestrzeniania się wieści o Nim po całej Galilei. Zobaczmy zatem, że opór ducha nieczystego nie tylko nie jest w stanie zatrzymać działalności Jezusa, ale nawet paradoksalnie przyczynia się pośrednio do jej rozszerzenia. Dzisiaj Kościół również napotyka na wiele kontestacji. Często towarzyszy jej odkrywanie różnego rodzaju prawd na temat ludzi Kościoła. Podnoszone są przeciw nim zarówno uzasadnione, jak i niesprawiedliwe zarzuty. Oskarża się często chrześcijan o grzechy popełniane w dawnych wiekach i o teraźniejsze winy. Czego uczy nas ta Ewangelia? Jeśli chrześcijanin należy do Boga, tak jak był z Nim związany Jezus, przypominamy sobie te słowa, wiem kim jesteś, jesteś świętym Boga, to prędzej czy później oskarżyciele będą musieli uznać Jego przynależność do Boga i ustąpić nie tyle z powodu Jego osobistej doskonałości jako człowieka, ile dzięki mocy Bożej, która objawiła się w działalności Jezusa. Gdy zaś Jego więź z Bogiem jest słaba, myślę tutaj o więzi chrześcijanina, wyznawcy Jezusa, wówczas musi taki chrześcijanin, czy będzie się lękał każdej krytyki, która może odsłonić brak spójności między tym, co wyznaje na zewnątrz, a tym, kim Jezus jest w rzeczywistości i kim powinien być dla Niego. Atak sił zła nie odbierze ostatecznie zwycięstwa osobie, która pozostaje w jedności z Bogiem. To jest bardzo ważne. Pierwsi chrześcijanie, rozumiejąc to i przeżywając to, znajdowali wręcz pociechę w prześladowaniach. Może brzmi to nieco paradoksalnie, ale byli przekonani o wartości tego rodzaju doświadczeń. Pisze o tym święty Piotr i tymi słowami chciałbym zakończyć. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
I już zachęcamy do rozmowy, do refleksji na naszej antenie. Ksiądz profesor Paweł Podeszwa, moderator Dzieła Biblijnego, czeka na Państwa, na naszych słuchaczy w ramach audycji Szukając Słowa Bożego. Mamy już 2-3 minuty po godzinie 19. Za chwilę telefony. Prosimy bardzo. Prosimy, halo, halo. Niestety ktoś próbował sprawdzić, tak, jesteśmy na żywo, podałem zresztą godzinę, więc program jest na żywo, rozmawiamy, telefonujemy już za moment. Proszę bardzo.
Witam, mówi Bogumiła z Lublina.
Witamy Pani Bogumiło.
Witam serdecznie i chciałam podzielić się takim swoim apostołowaniem, swoim świadectwem, właśnie o czym Jezus mówi, o czym daje tą misję, idź, nie lękaj się, nieś swoje światło tam, gdzie panuje ciemność, zaufaj tylko mnie, bądź mądra moją mądrością i tak dalej, i tak dalej. I staram się to robić. I chciałam powiedzieć, podzielić się o takim swoim doświadczeniem, które przeżyłam niedawno. To będę skracać, żeby bardzo długo nie rozwlekać tego. Kiedy weszłam do sklepu i potrzebowałam coś tam kupić swojego, obeszłam półki, nie dostałam tego, nie widziałam tego towaru i wyszłam do sklepu, zatrzymałam się w przedsionku. Była to godzina 15, więc zaczęłam szukać w torebce radyjka swojego, żeby rozpocząć modlitwę do koronkę do Miłosierdzia Bożego. Za chwilę podszedł do mnie mężczyzna i zaczął pytać mnie, co pani wzięła z tego sklepu. No szok, pytam, nic nie wzięłam. Proszę pokazać torbę. Proszę bardzo. W torebce miałam 4 krówki, które miałam ze sobą w domu. No więc zostałam wezwana na tył sklepu i no, zarzut konkretny, wzięłam krówki. Jeszcze poszedł, spojrzał na rejestrujący monitor. Tak, to pani była. Słabo mi się zrobiło. Nieprzyjemnie, ale miałam taki pokój w sercu. I wziął, posadził mnie na krześle i mówi, musimy wezwać. Ja mówię, proszę mi powiedzieć, gdzie te krówki są. Proszę mi pokazać, jak ja to brałam, którą ręką, prawą czy lewą. I bo nawet nie wiem, gdzie te krówki są. Ale pani to wzięła i musimy wezwać policję. Ja mówię, siedzimy, czekamy na tą policję. I ja mówię, wie pan co, kiedyś każdy z nas zobaczy, jak stanie przed Bogiem tę scenę. I zobaczy pan to przed Bogiem, to świadectwo, że ja jestem niewinna i nic nie wzięłam. I będzie pan się z tego tłumaczył. No, był argument, ale nic się nie zmienia. Policja przyjechała i oglądają moje kieszenie, w jednej kieszeni różaniec. Komórka z Matką Bożą zaświeciła, z Maryja z Jezusem.
Tak, a Pani Bogumiło, bo piękna jest opowieść, tylko że do czego ona zmierza? Jak ona się ma do czytań na tę niedzielę? Bo tak to byśmy mogli długo słuchać, prawda, przy różnych takich, jak to właśnie
tak,
się
ale
dzieje.
Będzie się kończyła,
ale o co tu chodzi? Jak ona do czytań? Bo mamy czytania pierwsze, prawda? Te niedzielne. Tak. Z czym się Pani kojarzy? Bo tak no to...
Kojarzy mi się to z apostołowaniem, z tą misją, którą Pan Jezus wysyła nas.
No ale akurat Słowo Boże nie było dzisiaj o misji. To było, prawda, wyrzucenie złego ducha z człowieka opętanego, ducha nieczystego, więc na pewno kiedyś jeszcze zapraszam, żebyśmy to usłyszeli, może tą historię. No w każdym razie wiemy, że ona się dobrze zakończyła. Nie została Pani ani aresztowana, prawda, ani wyrzucona.
Nie, zakończyła się ewangelizacją policjantów.
No właśnie, bardzo dobrze.
Po prostu.
Bardzo dobrze.
Ale byłam prorokiem.
Pozdrawiamy, gratulujemy. I że Pani była takim świadkiem odważnym, Pani Bogumiła z Lublina. Natomiast my zapraszamy dzisiaj do tego, żeby się dzielić refleksjami na temat tego słowa, które dzisiaj do nas przychodzi. Zresztą, księże profesorze, no, mamy tutaj doświadczenie tych pierwszych chrześcijan. Oni byli bardzo gorliwi, prawda?
Tak.
Oni byli, no, bo oni gotowali, przygotowani byli na to, że za ich życia będzie przyjście Mesjasza po raz drugi, prawda? Oni jakby powiedzieć, no, mówili tuż, już, no to nastąpi.
Tak, kiedy Pan Jezus mówił o bliskości paruzji, oni tak to rozumieli.
Potem te słowa jeszcze wasze, że są tutaj ci żywi, których to jeszcze zastanie.
Tak.
Chodziło o zburzenie świątyni,
tak,
ale oni myśleli
tak. Oni myśleli, no pewnie dla nich, którzy, zwłaszcza wywodzący się z judaizmu, fakt zburzenia świątyni jerozolimskiej to był koniec świata. To im się to tak kojarzyło, dlatego, że nie wyobrażali sobie świata bez świątyni jerozolimskiej. jerozolimskiej, bez centrum, prawda, czyli kultu jedynego Boga i tak dalej, nawet jeżeli już stali się chrześcijanami. Ale pewnie ta gorliwość, ona wynikała z faktu, tak jak ojciec powiedział, no, bliskości, czy tego przekonania o bliskości paruzji, ale oni naprawdę przyjęli Ewangelię, to znaczy, ja bym to powiedział tak, doświadczyli mocy tego słowa, które ich przemieniło. Myśmy wczoraj obchodzili nawrócenie świętego Pawła. No, doskonały przykład, prawda? Człowieka, który spotkał Chrystusa, który się nawrócił i to nawrócenie było ewidentne, nie można było temu zaprzeczyć, bo z prześladowcy stał się wyznawcą Chrystusa. I tak jak Paweł mówił w liście do Galatów, ci, którzy o tym wiedzieli, ci, którzy o tym słyszeli, chwalili Boga we mnie dosłownie, en emoi mówi, we mnie, to znaczy z mego powodu. To znaczy widzieli, że Ewangelia rzeczywiście jest mocą Boga, że Ewangelia jest zdolna przemienić życie człowieka. Z prześladowcy uczynić wyznawcę gorliwego. I dlatego, jeśli tego doświadczyli w swoim życiu, jeśli o tym byli przekonani, ale nie tak intelektualnie, tylko egzystencjalnie, to było dla nich rzeczą naturalną, że muszą się tą dobrą nowiną podzielić z jak największą liczbą ludzi. Dlatego, że ta Ewangelia jest dla wszystkich. Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię aż po krańce ziemi. Taką i zlecił misję. A zatem to wyzwalało w nich tą gorliwość apostolską. Nie zważali na różnego rodzaju niepowodzenia, trudności, nawet prześladowania, odrzucenia, kpiny, bo przecież takie były, czy ze strony pogan, czy ze strony także Żydów. Tym się nie przejmowali, głosili Ewangelię, uważali to za swój obowiązek, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, pisze Paweł, aby jak największą liczbę ludzi pozyskać dla Jezusa, pozyskać w tym sensie, aby jak największa liczba ludzi mogła doświadczyć w swoim życiu tej wyzwalającej mocy Ewangelii.
Właśnie, zresztą święty Paweł tutaj, no to był też dar od samego, to nawrócenie tą mocą Bożą, prawda, nie dokonało
tak jest,
się.
Oczywiście.
Tak się Pawłowi Świętemu zachciało,
oczywiście.
Tylko po prostu tego chciał też tutaj Pan Bóg i wpisał go w ten scenariusz, prawda, kościoła tego pierwotnego, który potrzebował właśnie tutaj tego właśnie Pawła,
tak.
Uczonego w prawie rzymskim i zarazem też tutaj Żyda z przekonania, taki pomost,
tak,
prawda?
Nawiązując do dzisiejszego pierwszego czytania, to też był ten jeden z proroków wybranych, posłanych, prawda? Uczyniłem cię narzędziem, zaniesiesz moją Ewangelię do królów, narodów, pójdziesz aż do po krańce ziemi, a więc był prorokiem niosącym słowo Boga.
Próbujemy odebrać telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Halo, halo. Śmiało prosimy, coś albo są połączenia, mamy problemy. Prosimy bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Marek z Mielca.
Witamy, panie Marku.
Jestem żonaty i zainteresowało mnie drugie czytanie na najbliższą niedzielę. I chciałbym powiedzieć, jak ja rozumiem sens tego czytania, ponieważ ostatnio tak zgłębiam kwestie małżeństwa, sakramentu małżeństwa, który jest tak atakowany powszechnie. I ja rozumiem to tak, że wiadomo, jest przykazanie, które mówi, że najważniejszy jest dla nas Bóg. Ale ponieważ moją drogą do Boga jest moje życie. I no nie ma drogi na skróty. Ja muszę to życie przeżyć w powołaniu, które dał mi Bóg, a moim powołaniem jest małżeństwo. I rozumiem to moje powołanie tak, że Bóg dał mi tak jakby w zastępstwie swoim właśnie żonę. I jest taka cienka granica, wydaje mi się, że o której mówi tutaj święty Paweł, że mogę przeżyć moje małżeństwo tak jakby bez Boga, starając się przypodobać żonie, stawiając ją na pierwszym miejscu, ale równie dobrze mogę, owszem, stawiać ją na pierwszym miejscu w swoim życiu, ale tak jakby w świetle powołania, czyli szanując żonę, szanując małżeństwo, oddając to wszystko właśnie Bogu. Granica wydaje mi się jest bardzo cienka, ale jeżeli pamiętamy o przykazanie miłości do Boga, to przeżywanie jakby w pełni swojego życia w małżeństwie jest właśnie oddaniem się Bogu. I to właściwie wszystko, co chciałbym usłyszeć jakby komentarz do tego.
Dziękujemy bardzo, panie Marku, już jest komentarz.
Tak, niewątpliwie dziękujemy bardzo za to świadectwo. Rzeczywiście ja mówiłem o tym, że Paweł na pewno nie neguje małżeństwa, to musimy jasno powiedzieć. Widzi sens, głęboki sens małżeństwa. Przecież Paweł w innym, co prawda, liście Efezjan powie, że miłość między małżonkami jest odbiciem miłości między Jezusem a Kościołem. Zatem mąż troszczy się o żonę, żona jest posłuszna mężowi i tak dalej. Te wszystkie zalecenia, które Paweł z tego faktu wyprowadza. A więc rzeczywiście Paweł mówi w tym naszym czytaniu, które nas tu dzisiaj interesuje, o wypełnianiu swojego powołania życiowego w odniesieniu do człowieka bezżennego, do wdowca czy do człowieka, który ma żonę. Mówię tu o mężczyznach, ale oczywiście odnosi się to w takim samym stopniu do kobiet. I Paweł mówi, każdy ma swoją drogę. I jakąkolwiek drogę realizujemy, mamy ją tylko realizować tak i wtedy wypełnimy nasze powołanie, jeśli będziemy trwali przy Panu. To znaczy Paweł nie mówi, że ktoś, kto żyje w małżeństwie, nie ma możliwości trwania przy Panu. Zwraca tylko na uwagę na pewne utrapienia czy rozterki, które mogą się rodzić z faktu życia dla Pana i życia, byśmy powiedzieli, dla drugiej osoby. Oczywiście to nie będzie się wzajemnie wykluczało, jeżeli będą odpowiednie proporcje zachowane. I o to chodzi apostołowi. Paweł mówi, przeakcentowanie faktu próby przypodobania się żonie albo zabiegania o sprawy tego świata, co Paweł łączy, może być pewnym niebezpieczeństwem. Mówi, uważajcie, miejcie tego świadomość, żeby zachować tą odpowiednią proporcję. Ale oczywiście to oznacza, tak jak pan powiedział, kto żyje w małżeństwie, kto zmaga się z tą codziennością, kto akceptuje też drugiego człowieka z wszystkimi jego ograniczeniami i słabościami, to jest jak najbardziej droga, nie tylko prowadząca do Boga, ale jest drogą Boga, bo Bóg nas tą drogą prowadzi. Dlatego też na początku mówiłem o tym dobrym rozeznawaniu powołania, zadawaniu sobie pytania, jakby odpowiedzialności także, którą człowiek ma w tym rozeznaniu, jaka jest jego droga, na jakiej drodze ma właśnie godnie i z upodobaniem trwać przy Panu. Ale to zdanie, którym kończy się ten fragment liturgii, on jest kluczowy. Właśnie, abyście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Bez względu na to, na jakiej drodze jesteście. To jest główna motywacja. A drogi teraz, które prowadzą do tego konkretnych wymiarów trwania przy Panu, inne dla człowieka żyjącego w małżeństwie, inne dla człowieka żyjącego w celibacie, są różne, ale mają mieć ten sam cel, to samo ukierunkowanie. I o to by chodziło Pawłowi.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Tylko prośba o ściszenie. Prosimy. Halo, halo.
Halo.
Bardzo prosimy, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza profesora i księdza prowadzącego. Mnie tak dzisiejsze czytania, to tak łączy się pierwsze czytanie z powtórzonego prawa z Ewangelią. Bo tam jest o tym fałszywym proroku, o idolatrii i Ewangelia, Pan Jezus jest takim egzorcystą i wyrzuca tego złego ducha z tego opętanego. I ja mam takie właśnie zapytanie, jak pomagać dzieciom, młodzieży, którzy są w tym okresie bardzo narażeni na takie różne zniewolenia. To chodzi mi w szkole na przykład o te zabawy, ale te pogańskie. Chodzi o różne gry w komórkach, w telefonach komórkowych. I jest tak bardzo dużo zniewoleń, i nawet takie leczenia u bioenergoterapeutów i jeżeli w jaki sposób właśnie pomagać, jak się zauważa, bo trudno chodzić za dziećmi i ich upilnować, a oni są właśnie bardzo narażeni, nawet i młodzież. Czy w takich sytuacjach to trzeba szukać egzorcysty, czy wystarczy modlić się za nich?
Dziękujemy Pani. No cóż, może do końca nie nawiązuję do czytań, ale no Pan Jezus rzeczywiście uzdrawiał złe duchy, czy uzdrawiał, wypędzał złe duchy, uzdrawiał ludzi chorych. Najczęściej to były duchy nieczyste i co ciekawe, no też przestrzegał, nie? Żeby coś jeszcze gorszego nie spotkało tego człowieka, bo tu musimy pamiętać, że taka pewna pustka powoduje, że też mówił w przypowieściach, ten dom wysprzątany, który stawał się potem jeszcze gorzej, jeżeli nie było wypełnienia, to pod miłością i Bożym błogosławieństwem.
To mamy dzisiaj w Ewangelii pod tą reakcją złego ducha, który szarpie człowiekiem, który krzyczy głośno, który ostatecznie wychodzi, ale to, co też powiedziałem, że zły duch nie rezygnuje, nie chce przyznać, że przegrał. Apokalipsa przywołana już dzisiaj pokazuje złego ducha, którego przyrównuje do ranionego śmiertelnie zwierzęcia, który jest strącony z nieba, przegrał w niebie, dla niego nie ma miejsca i teraz rozpoczyna walkę z wyznawcami Jezusa na ziemi. Takie zwierzę, które jest śmiertelnie ranione, ono jest bardzo niebezpieczne i użyje wszelkich sposobów, aby jeszcze wydrzeć coś dla siebie, aby właśnie operując ciągle tym językiem obrazowym, aby pożreć, aby ukąsić, najlepiej śmiertelnie, żeby mieć jednak poczucie, że coś udało się jeszcze zrobić, coś udało się wydrzeć Panu Bogu. I my rzeczywiście w dzisiejszym świecie postrzegamy różne przejawy działania złego ducha. Jedno jest ważne. Nie możemy też powiedzieć, że każda choroba dzisiaj jest bezpośrednim skutkiem działania ducha, nieco złego ducha. Nieco inaczej było w tych czasach starożytnych, bo ludzie uważali, że każda choroba fizyczna, która dotyka człowieka w jakiś sposób jest skutkiem działania złego ducha. Dlatego w Ewangeliach często to egzorcyzmy i uzdrowienia, ta granica między egzorcyzmem a uzdrowieniem jest dosyć cienka. Dzisiaj oczywiście była mowa o egzorcyzmie. Jeśli są objawy ewidentne, które także są rozeznawane przez Kościół, przez egzorcystę, to wtedy oczywiście jest pole do działania egzorcysty, ale też nie można każdego, bym powiedział, trudnego przypadku zaraz zakładać, że jest to bezpośrednie działanie złego ducha i prowadzić go do egzorcysty.
Na 100% mówią, że tak, egzorcyści tych przypadków podejrzanych, 97,6 jest nadaje się do
raczej do leczenia właśnie, czy do pomocy.
A tylko 3-4%, no dzięki Bogu, to są opętania czyste takie.
A więc jeżeli mamy do czynienia z takim stanem, no to trzeba szukać fachowej pomocy tym wszystkim, co także człowiek dzisiaj dysponuje.
A co możemy Pani nie odpowiedzieć? No przede wszystkim jedno, mówić i uczyć. Nie róbmy sobie żartów, prawda, ze świata duchowego, z tego złego oczywiście, no z dobrego także, ale właśnie nie kuźmy, mówimy losu, nie wpuszczajmy szatana poprzez talizmany, wróżby, filmy, zainteresowanie takim...
Nie otwierajmy obrazowo mówiąc drzwi łatwo, tak żeby on mógł wejść i zawładnąć naszym życiem. Więc mówić o tym, ostrzegać o tym, przekonywać. No i niewątpliwie to, z czym Pani zakończyła swoją refleksję, niejako też odpowiadając na postawione pytanie, modlitwa, moc modlitwy. My wierzymy w moc tego słowa, prawda? Dzisiejsza Ewangelia nam pokazuje, że Jezus powiedział, nakazał, rozkazał złemu duchowi, więc on ma moc. Więc modlitwa zanoszona do Niego, kiedy On głosił Słowo Boże w synagodze w Nazarecie na początku swojej publicznej działalności, wszyscy byli zdumieni, ponieważ były pełne, słyszymy w tłumaczeniu polskim niektórym, wdzięku Jego słowa. To nie chodzi o to, że Jezus ładnie mówił, były pełne łaski, były pełne mocy, a więc Pismo Święte, lektura Słowa Bożego, medytacja Słowa Bożego, modlitwa, prośba, również o łaskę uzdrowienia, o łaskę także oczyszczenia. Ostatecznie to sam Bóg może tylko tego dokonać.
I Pan Jezus czyni cuda, pamiętajmy, nie tylko te zapisane w Ewangelii, i że, które przeszły tak. do historii, my o nich czytamy, czyni cuda dziś.
Dokładnie,
także on działa również.
Czytamy dzisiaj, czy w tym roku, w liturgicznym Ewangelii Marka, gdzie właśnie ewangelista często stosuje tak zwane sumarium, podsumowanie, gdzie mówi i wiele innych znaków uczynił Jezus, prawda? Te zaś zapisano, jak dokonano pewnego wyboru, abyście rozumieli, na czym polega misja Jezusa. I to wiele innych znaków uczynił Jezus i czyni Jezus we współczesnym świecie. My o nich często nie wiemy. Zło z swej natury jest bardziej krzykliwe. Zauważmy, ten szatan, ten zły duch z dzisiejszej Ewangelii, on krzyczy. To też daje do myślenia. On bardzo głośno manifestuje swoją obecność. My dzisiaj często łatwiej słyszymy ten krzyk szatana i go łatwiej wśród tego zamętu światowego nieraz usłyszymy, niż ten delikatny szept Boga.
Oczywiście.
I to powoduje, że mamy jakby wrażenie, że w tym świecie jest więcej przejawów działania szatana niż przejawów działania Królestwa Bożego, czyli dobra, czyli zwycięstwa Boga nad złym duchem, nad szatanem.
Tak to jest, że jakiś ten, prawda, zapach brzydki szybciej wyłapujemy niż na przykład piękny zapach kwiatów czy trawy, no niestety,
no
będąc na łące.
No właśnie.
Tak na koniec, ale księże profesorze, zachęcamy do czytania Pisma Świętego, także najbliższe czytanie, ale w ogóle, żeby no, była wśród nas ta taka, bym powiedział, ta taka, no, ten zapał protestantów nawet, którzy Pismo Święte tak nie mówię, żebyśmy byli protestantami, ale oni ten Pismo Święte mają tak bardzo w poszanowaniu, czytają, jeżeli są takimi prawdziwymi, to czytają to Pismo Święte. Natomiast my jako tutaj katolicy tym bardziej, więc Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, homilie, oby piękne, słuchajmy, no i oczywiście osobista modlitwa i modlitwa w wspólnocie Kościoła, to jest ta recepta na
tak,
tą drogę.
Pierwsze czytanie mówi wyraźnie Bóg, jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Czyli to Słowo Boże nam pokazuje, przypomina także o naszej odpowiedzialności za słuchanie Bożego Słowa.
Bo to nie jest tak, ani no nie wiedziałem, tylko gdybym ja wiedział gdzieś, prawda, tak myślę, kiedy będziemy zdawać sprawę ze życia swojego, no ale miałeś tak, Pismo Święte.
Tak, bo tylko słuchanie Bożego Słowa jest drogą do doświadczenia tak. mocy tego Słowa w moim życiu.
Oczywiście.
Bo jak ja go nie usłyszę, to ono we mnie nie zadziała. No to jest rzecz oczywista.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję
na koniec
również.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj wiernych naszej audycji. Ja oczywiście dzisiaj pozdrawiam także Seminarium Gnieźnieńskie, pozdrawiam wszystkich członków dzieła biblijnego z archidiecezji gnieźnieńskiej i chcę też pozdrowić księdza Piotra Kota, który jedzie tutaj na jutrzejszy wykład do radia, do telewizji Trwam i pewnie słucha naszej audycji.
Jedzie ostrożnie,
niech
ale
jedzie
do celu.
Ostrożnie i niech dojedzie, bo potrzebna jest pomoc jutro, żebyśmy mogli poprowadzić wspólnie wykład.
Bardzo gorąco dziękujemy. Przypomnę, ksiądz profesor Paweł Podeszwa był dzisiaj naszym gościem, biblistą, a no, była to refleksja nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. Bóg zapłać, dziękujemy za telefony.